dokładnie 6 minut po godzinie 17 w kalendarzu niedziela, 27 dzień października, to 300 dzień 2019 roku. Właśnie dzisiaj, właśnie o tej porze startujemy z kolejnym wydaniem audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski. A dobry wieczór, bo za oknami ciemno, mówią Państwu ze studia
Dawid Cydrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy do godziny 20 z Państwem, oczywiście do godziny 18, przede wszystkim dużo publicystyki, ale także bieżących wydarzeń. Między innymi zajrzymy na galę stulecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego do Teatru Wielkiego w Warszawie. Będzie także o zbliżającym się stuleciu Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu. Zaprosimy Państwa również na spotkanie z najlepszą obecnie polską tenisistką Magdą Linet. Będzie także zaproszenie do tenisowej lektury. No i porozmawiamy o zmianach, które nastąpiły w koszykarskiej pierwszoligowej ekipie Biofarmu Basketu Poznań. Nie zabraknie także przed godziną 18 kolejnego odcinka naszego magazynu Auto Moto Pyrlandia. Dzisiaj będzie i historia, i współczesność, bo oczywiście nasza rozmowa o targach Retro Motor Show 2019, a także o ciekawym połączeniu motoryzacji oraz nowoczesnej sztuki. Po godzinie 18 przegląd najważniejszych wydarzeń ligowych, czyli piłka nożna w postaci Ekstraklasy i Fortuna pierwszej ligi, także emocje koszykarskie na parkietach piłki ręcznej i siatkówki. Będzie o klasycznym meczu w Superlidze hokeistów na trawie, a także o piłce wodnej. A po 19 zajmiemy się cross-duatlonem. Ciekawa impreza odbyła się w Żarnowcu koło Dopiewa. Będziemy zapraszać na bieg niepodległości w Luboniu. Będzie także przegląd wydarzeń na ringu Poznańskiej Areny, bo tam zakończyły się dzisiaj Mistrzostwa Polski juniorek i juniorów w boksie. Będziemy również mówić o tenisie dźwiękowym i oczywiście nie zabraknie mini magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole. Teraz spoglądamy wiadomości agencyjne w skrócie. To, co do tej pory wydarzyło się najciekawszego na sportowych arenach tej niedzieli.
Wisła Płock wygrała z Jagiellonią Białystok 3-1, a Śląsk Wrocław pokonał Arkę Gdynia 2-1 w dzisiejszych już zakończonych spotkaniach 13. kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy. O 17.30 Legia Warszawa zagra z Wisłą Kraków. Łukasz Kubot i Marcelo Melo bez końcowego triumfu w halowym tenisowym turnieju ATP w Wiedniu. Najwyżej rozstawieni Polak i Brazylijczyk przegrali w finale z rozstawionymi z czwórką Amerykaninem Rajivem Ramem i Brytyjczykiem Joe Salisburym 4-6, 7-6 i 5-10. Z kolei Japonka Naomi Osaka wygrała z Czeszką Petrą Kwitową, a Australijka Ashley Barty zwyciężyła Szwajcarkę Belindę Bencic w spotkaniach grupy czerwonej tenisowego turnieju WTA Finals w chińskim Shenzhen. Turniej potrwa do 3 listopada. Rugbyści Republiki Południowej Afryki awansowali do finału rozgrywanego w Japonii Pucharu Świata. W półfinale pokonali Walijczyków 19-16. Ott Tanak na jedną rundę przed końcem sezonu zapewnił sobie tytuł rajdowego mistrza świata. Estończyk zajął drugie miejsce w rajdzie Katalonii. 13 rundzie cyklu WRC zwyciężył Belg Thierry Neuville. Francuz Alexis Pinturo wygrał gigant w austriackim Selden, który rozpoczął sezon Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Polacy nie startowali. W Ekstraklasie siatkarek dziś o 18 na PTPS Piła zagra w Łodzi z tamtejszym ŁKS-em. Trwa za to spotkanie w Ekstraklasie koszykarek w hali Politechniki na poznańskim Piotrowie. Enea AZS gra z bydgoskim Artego. To spotkanie śledzi nasz specjalny wysłannik Wojciech Bernard, z którym mamy teraz telefoniczne połączenie. Dobry wieczór, Wojtku, czekamy na Twój pierwszy meldunek.
Witam serdecznie z hali na poznańskim Piotrowie. Rzeczywiście już od ponad 5 minut trwa pierwszy podczas tego nowego sezonu rozgrywek Ekstraklasy koszykarek mecz zawodniczek poznańskiego AZS-u z ekipą Artego. Bydgoszcz dosyć długo akademiczki musiały czekać na ten debiut przed własną publicznością. To pierwsze spotkanie we własnej hali miało zostać rozegrane już w drugiej kolejce, ale mecz z przechodzącą kłopoty organizacyjne Wisłą Kraków został przełożony. No i dopiero dzisiaj mogą zaprezentować się podopieczne trenera Omanicza przed własną publicznością. Trochę się kibice naczekali. Nic dziwnego, że hala na poznańskim Piotrowie prawie wypełniona po brzegi. Kibice dopingują i na razie mają w miarę dobre humory, bo zespół gospodarzy nieznacznie jednym punktem przegrywa z faworyzowaną ekipą gości, czyli Artego Bydgoszcz 9-10. Dosyć nerwowo oba zespoły rozpoczęły to spotkanie. Można powiedzieć, że przez półtorej minuty żadnej z drużyn nie udało się zdobyć punktu. Tą zawodniczką, która pierwsza przerwała tę kiepską pastę strzelecką, była ostatecznie koszykarka poznańskiego AZS-u Ginety Futila. Ona trafiła do kosza 2-0, objął prowadzenie zespół gospodarzy, no a później już się to na szczęście dla kibiców i dla zawodniczek obu drużyn rozkręciło, zaczęło się trafianie z jednej i z drugiej strony i w tym momencie na niespełna 3,5 minuty przed końcem pierwszej kwarty ekipa akademiczek przegrywa z Artego cały czas jednym punktem, ale tym razem już 11-12.
Dziękujemy serdecznie. Pierwszy meldunek Wojtka Bernarda z meczu Ekstraklasy żeńskiej koszykówki NEI AZS-u Poznań z Bydgoskiej. Piotrowski Martego. Będziemy wracać oczywiście na Poznańskie Piotrowo przez cały czas trwania tego spotkania. Teraz jednak na zegarze 11 minut po godzinie 17 na antenie Radia Poznań audycja w sportowym rytmie. Jak mówiliśmy, zaczniemy na pewno jubileuszowo i olimpijsko, ale wcześniej olimpijska piosenka. Minuty po godzinie 17:00 Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Wczoraj w Operze Narodowej Teatrze Wielkim w Warszawie niemal 2000 osób zjawiło się na gali będącej kulminacją obchodów stulecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Rodzina olimpijska, honorowy patronat sprawował nad tą galą i obchodami całego jubileuszu prezydent RP Andrzej Duda.
Czcigodni medaliści olimpijscy, nasi wspaniali sportowcy, obchodzimy dzisiaj uroczyście rocznicę wydarzenia, które można postrzegać na wielu płaszczyznach. Z całą pewnością na płaszczyźnie sportowej, z całą pewnością na płaszczyźnie emocjonalnej, z całą pewnością na płaszczyźnie organizacyjnej, ale także i na płaszczyźnie politycznej. Politycznej dlatego, że Polski Komitet Olimpijski został założony 25 lat po tym Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Wtedy, kiedy można było to zrobić już w wolnej, suwerennej i niepodległej Polsce. I to, że nasza krajowa organizacja została przyjęta, znalazła się pośród członków Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, było z jednej strony sukcesem, także i politycznym, ale przede wszystkim było znakiem tego, że międzynarodowo uznawane jest istniejące te przecież od tak niedawna odrodzone polskie państwo.
Chcielibyśmy zaprosić na scenę pani Dewodacz.
Prawdziwa nauka olimpijskiej cierpliwości ze strony Anity Włodarczyk. 7 lat się poczekało. Co to jest 7 lat? I było podium nie na londyńskim stadionie, ale na pięknej scenie Opery Narodowej Teatru Wielkiego. I to podczas jakiej gali? Stulecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Anita, po żartem, po serio zapytałem, ale to cierpliwości wymagało.
Tak, ale spod mnie nauczy cierpliwości, więc tutaj nie było problemu. Od pierwszej informacji, jaką otrzymałam we wrześniu 2016 roku, minęło ponad 3 lata. Ostatnią, już taką oficjalną wiadomość otrzymałam w sierpniu ubiegłego roku z informacją, w jakich okolicznościach mogłabym ten medal odebrać. Było kilka propozycji, jednak stwierdziłam, że na pięknie się to, że tak powiem, czasowo też złożyło, że w przyszłym roku odbędzie się ta gala stulecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego, więc od razu decyzja, że podczas tych uroczystości historyczny moment w Teatrze Wielkim, dla mnie też ta dzisiejsza ceremonia medalowa, na pewno będę ją pamiętała, bo to były całkiem inne okoliczności. No i w szczególności zagrany Mazurek Dąbrowskiego, zaśpiewany przez chór, no to jak ja tam stałam, to chwilowo miałam, że tak powiem, zaniki w pamięci, jak sobie teraz to przypomnę. Mega wzruszenie, mnóstwo emocji. No i cieszę się, że po tych 7 latach ten złoty medal olimpijski znalazł się dzisiaj w moich rękach.
Przez Zapary Narodowej złotym autobusem pojedziesz do Rawicza na przykład odwiedzić rodzinę?
Nie. Dzisiaj nie. Dzisiaj świętujemy w Warszawie, więc zapowiada się szampańska noc, tak to nazwijmy. I od poniedziałku wracamy do rehabilitacji.
Niesamowita Julia Michalska-Płotkowiak, także na stuleciu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Rozmawiamy w takiej trochę balowej atmosferze, galowej na pewno. Julka, warto było przyjechać z Wyspy, by tutaj spotkać się z całą olimpijską, polską, biało-czerwoną rodzinę?
Tak, zdecydowanie. Ela Urbańczyk, nasza niesamowita kajakarka, była właśnie w komitecie organizacyjnym i w marcu wysłała zaproszenie. Ja od razu odpowiedziałam, że będę i zaplanowałam cały pobyt.
Banalne pytanie, co słychać? Cały czas wieszczarstwo gdzieś tam w głowie jest?
Jest.
W praktyce też jest?
W praktyce mniej, ale mam nadzieję, że będzie od stycznia. Chciałabym jeszcze jakieś sobie cele wieślarskie postawić z tego względu, że wieślarstwo jest bardzo fajną, zdrową formą o utrzymywaniu zdrowia. Ja nie mogę w ogóle narzekać. Na pewno mnie nigdy nie dotyczyło przez sport do kalectwa i jestem w świetnej formie zdrowotnej. I wiem, że wieślarstwo na takim poziomie zdrowotnym jest bardzo fajną formą i chcę zdecydowanie do tego wrócić.
Twoje spojrzenie na tę galę, która była naprawdę w niesamowitej oprawie, Opera Narodowa, Teatr Wielki, orkiestra, chór, Mazurek Dąbrowskiego, goście z całego świata, olimpijscy, no bo taki dzień zdarza się raz na 100 lat.
Zdecydowanie światowy poziom i bardzo się cieszę, że miałam szczęście brać w tym udział. Byłam bardzo dumna z wieślarzy i uświadomiłam sobie, że wieślarze to jest główna siła napędowa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zdecydowanie od 20 lat już prawie, kiedy to Syci Kucharski przetarli szlaki i my wieślarze uwierzyliśmy w nich i do tej pory kolejne pokolenie, które wchodzi do wioseł, czuję, że skoro nam się udało, tym wszystkim olimpijczykom, to im też się uda i rzeczywiście moim zdaniem Syciu Kucharski to jest ten duch wieślarstwa, który dzisiaj wybrzmiewał 2 razy na głównej scenie.
I ty i ja pokażemy jeszcze zaproszenia przy wyjściu i otrzymamy specjalne albumy stulecia, a tam o tych 305 medalach zdobytych przez biało-czerwonych przez właśnie te 100 olimpijskich lat padały ze sceny takie słowa. To za każdym razem jest opowieść o innym życiu, o innym człowieku, o innej fazie jego życia. I ty jesteś absolutnie tego częścią, bo jesteś olimpijską medalistką. To chyba wielka duma w sercu.
Dla mnie jest ogromna duma, bo tak jak nawiązałam do Syczeja Kucharskiego, u mnie się droga zaczęła w 2004 roku, kiedy jeszcze próbowałam przedostać się do wagi lekkiej i dzięki trenowaniu z nimi przez 7 miesięcy ja poczułam ten zew olimpijski, który dopiero po 4 latach u mnie się przeinaczył i jest to niesamowita droga i zdecydowanie jestem właśnie częścią rodziny olimpijskiej i między innymi Tomasza Majewskiego i Szymona Ziłkowskiego, którzy byli moimi, tutaj Tomek nam próbuje przerwać, którzy byli moimi bodyguardami w Pekinie, jak po raz pierwszy pojechałam jako jedyna Polka właśnie w rodzinie wieślarskiej, ale no czuć było to wszystko. Niesamowita impreza i troszeczkę się czujemy jak na igrzyskach, bo się spotykamy tylko raz na 4 lata, a tutaj spotkamy jeszcze jeden raz na 100 lat.
No i nie można zabraknąć w tym materiale z gali stulecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego, naszego jedynego, nie chcę powiedzieć złotka, chociaż ostatnio troszkę wyszczuplałeś, jedyny wielkopolski mistrz olimpijski, rzut młotem, Sydney, Szymon Ciłkowski. Szymon, czujesz się jak ryba w wodzie tutaj na tej gali.
Z jednej strony tak, a z drugiej strony mamy naprawdę niewątpliwą okazję i przyjemność spotkać zawodników, których oglądaliśmy, kiedy byliśmy dzieciakami w telewizji, słuchaliśmy o ich wynikach w radio, czytaliśmy o ich wynikach w gazetach sportowych i szczerze powiedziawszy uważam, że przydałoby się każdemu z nas tabliczka z imieniem i nazwiskiem przypięta go do garnituru, bo po tylu latach bardzo ciężko się poznać, a czasami przechodzimy koło tak wielkich postaci, koło których przejść obojętnie nie może.
Szymon, ja się przyznam, zrobiłem sobie zdjęcie z piłkarskim idolem mojego dzieciństwa, Włodzimierzem Lubańskim, i masz rację, akurat Włodzimierz Lubański się nie zmienił, ale tak się rozglądamy, szukamy tych mistrzów właśnie jeszcze z czarno-białych telewizorów. Ty pewnie już to byłeś z czasów kolorowego telewizora.
Tak, ja już czas kolorowego telewizora, mój pierwszy duży sukces to 94 rok i Mistrzostwo Świata Juniorów, także już wtedy nawet telewizory Rubin odchodziły do lamusa.
Wspaniała gala, doceniony Polski Komitet Olimpijski przez cały olimpijski świat, bo gości było co niemiara. Cudownie czuć się częścią tej rodziny, szczególnie będąc jeszcze złotym medalistą.
Oczywiście, że tak. Było nas tak niewielu przez 100 lat istnienia Polskiego Komitetu Olimpijskiego, że nie mogło nas tutaj zabraknąć. Bardzo chciałbym, żeby przez następne 100 lat zwiększyła się liczba złotych medalistów, a w szczególności tych złotych z Wielkopolski.
Droga rodzina olimpijska, świętujemy dziś stulecie działalności Polskiego Komitetu Olimpijskiego w stałej Krakowie organizacji, dzięki której Polska jest obecna w Światowym Duchu Olimpijskim. Składamy dziś szczególny hołd tym naszym rodakom, którzy okazali się wizjonerami, słusznie walcząc o pozycję Polski w świecie sportu.
Medali zdobyli biało-czerwoni sportowcy w całej stuletniej historii Polskiego Ruchu Olimpijskiego na Igrzyskach Olimpijskich. Czekamy zatem na kolejne, podobnie jak obecny prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Poznaniak, pan Andrzej Kraśnicki, na którego ręce składamy serdeczne gratulacje dla całej polskiej rodziny olimpijskiej. No a teraz wracamy do współczesności, bo dzisiaj mecz Ekstraklasy koszykarek w poznańskiej hali Politechniki na Piotrowie. Tam Enea AZS gra z bydgoskim Artego. Do tej pory poznanianki walczyły dzielnie, o czym informował nas Wojtek Bernard. Wojtku, czy w dalszym ciągu wyrównane spotkanie z, nie ukrywajmy, faworyzowaną ekipą z Bydgoszczy?
Trochę to spotkanie w ciągu ostatnich 120 sekund jednak pod dyktando ekipy Artego Bydgoszczy, która w tym momencie prowadzi 27-20 z poznańskimi akademiczkami. Trener ekipy, gospodarz Elmedi Nomanik po raz pierwszy w dzisiejszym spotkaniu poprosił o przerwę, aby trochę uspokoić grę swoich podopiecznych. Ta pierwsza kwarta zakończyła się remisem 20-20. Początek drugiej przebiegał podobnie jak w tych pierwszych 10 minutach, również dość długo, prawie półtorej minuty. Żadnej z drużyn nie udawało się zdobyć kosza, dopiero później Laura Miskinienę, Lisinka występująca w barwach drużyny gości, rozpoczęła rzucanie do kosza i zespół właśnie z Bydgoszczy począł rozpoczynać i powiększać tę swoją przewagę. 20-27 w tej chwili na świetnej tablicy. Jeżeli chodzi o poszczególne zawodniczki, to na pewno w ekipie gospodarzy trzeba pochwalić pochodzącą z Konga rosłą Ginetę Kupilę. Ona tutaj rozpoczęła to zdobywanie punktów dla ekipy poznańskiej. Ona też po pierwszych 10 minutach miała na koncie najwięcej oczek zdobytych w poznańskiej drużynie, 7 punktów, i rywalką po drugiej stronie, i także w walce pod koszami jest wspomniana już wcześniej Lucinka Miskinienę. Ona miała 8 oczek, do tego 7 punktów dorzuciła za drużynę gości, znana dobrze w Poznaniu z występów w poprzednim sezonie tutaj właśnie w barwach akademiczek, Ukrainka Katarina Rymanienko. Ale powolutku ta przewaga zespołu gości zaczęła się uwidaczniać i tak jak wspomniałem, po niespełna 3 minutach drugiej kwarty rywalki prowadzą na poznańskim Piotrowie 27-20. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem arbitra w tym spotkaniu, przed pierwszą syreną, nastąpiło krótkie przemówienie szefa zarządu poznańskiego AZS-u Tomasza Szpondera. Przypomniał o tym, że AZS obchodzi w tym roku stulecie swojego istnienia i właśnie koszykówka w Poznaniu, w stolicy Wielkopolski, również kilka razy w bardzo dobry sposób w tej stuletniej historii AZS-u się zapisała. Taki kulminacyjny punkt obchodów nastąpi w Wielkopolsce 30 listopada. Wtedy również o tych koszykarskich sukcesach będzie okazja przypomnieć. Co się wydarzy 30 listopada? Posłuchajmy.
jeśli chodzi o Wielkopolski i myślę, że polski sport, to tym razem będą niesamowite Andrzejki, jeśli chodzi o organizację środowiskową Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu, bo to dokładnie ta kulminacja obchodów stulecia istnienia waszego klubu. Emilia Ludwikowska, która na pewno jest w ogniu ostatnich przygotowni, to rzeczywiście będzie wielka gala i te akademickie pokolenia tutaj w stolicy Wielkopolski się pojawią.
Tak, oczywiście. 30 listopada w Auli Uniwersyteckiej Adama Mickiewicza zapraszamy wszystkich serdecznie, zarówno oczywiście naszych seniorów, naszych zawodników, jak i też wszystkich ludzi. Planujemy tradycyjnie oczywiście nagrodzić tych, których uważamy, że są najważniejsi i tak dalej. Robimy oczywiście plebiscyt, będzie oczywiście nagroda do najlepszego trenera jakby całego stulecia. No i oczywiście na sam koniec taki troszeczkę taki fajna rzecz, bo udało nam się zaprosić Grzegorza Turnała, który nam umili jakby tą część taką artystyczną. Oczywiście dla grona osób, które się zdeklarowały, również organizujemy bal, który się będzie w Iglicy. Jest oczywiście on odpłatny, ale to już jakby dla tych, którzy chcą być chętni. Natomiast cała część gali, jeżeli chodzi o aulę uniwersytecką, jest bezpłatna. Jest to po prostu bezpłatny udział. Zapraszamy serdecznie i mam nadzieję, że będzie to godna impreza nas na stulecie AZS-u.
Mieliście troszkę kłopotów, by znaleźć tych wszystkich, tych, których chcielibyście zaprosić, no bo jubileusz jest zawsze taką okazją, by poszukiwać, poszperać trochę w archiwach. Wiem, że przecież w klubie macie wiceprezesa, człowieka kochającego historię, pana profesora Ryszarda Bryka, więc może było łatwiej.
Powiem tak, że ta lista oczywiście się nam zweryfikowała mocno, bo jednak robiliśmy taką listę na 90 lat. No niestety w tej chwili jest ten sposób, że jednak część osób odeszła od nas, już ich nie ma. Natomiast no mamy nadzieję, że dotarliśmy prawie do wszystkich. Oprócz tej jakby korespondencji takiej tradycyjnej, to staraliśmy się przez różnego rodzaju kontakty prywatne, trenerów, nie trenerów, dotrzeć do tych ludzi, seniorów. Wiemy, że są osoby, które przyjeżdżają do nas z zagranicy, więc miejmy nadzieję, że to udało nam się dotrzeć do wszystkich, ale nie było to łatwe.
Wiem, że nie możesz zdradzić, ale wspomniałeś o tym plebiscycie najlepszych sportowców OŚ AZS Poznań w stuleciu. To tak sobie myślę, już nie będę sięgał gdzieś tam do czasów przedwojennych, ale jedyny złoty medalista olimpijski z AZS-u Poznań to Szymon Dziwkowski, faworyt tego plebiscytu, czy nie?
No myślę, że na tą chwilę na pewno jest faworytem, natomiast myślę, że będą też osoby, które obecnie zdobyły jakieś medale i będą też również faworytami. Rysiu, nasz kolega profesor, jest w trakcie opracowywania tych kandydatur. Od początku listopada będziemy już jakby to upubliczniać i będzie informacja, kto będzie tutaj tej dziesiątce. Będzie krótki rys, będzie to wszystko w Głosie Wielkopolskim opublikowane, więc proszę śledzić i na pewno tutaj tak. Natomiast no, Szymon jest Szymonem, ma złoty medal i tu nie podlega dyskusji.
Siedziba AZS Poznań Organizacji Środowiskowej Lnoskowskiego 25. Klub obecnie w tym roku stulecia. Macie dobrze, panie Emilio?
Powiem tak, że nie narzekamy. Mamy stałe finansowanie, które cały czas w jakiś tam sposób sobie radzimy. Wiadomo, że byłoby lepiej, gdybyśmy mieli prywatnych sponsorów, ale myślę, że jak na stulecie nie jest najgorzej, byle było lepiej.
Minut po godzinie 17. To jest audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Przypominamy, że w chińskim Shenzhen rozpoczął się turniej WTA Finals. Jeszcze bez Magdy Linet. Mówię jeszcze, bo za najlepszą polską tenisistką także najlepszy sezon w karierze. I pewnie także i o tym w naszej kolejnej rozmowie.
Magdalena, najlepsza polska tenisistka. Rozpocznijmy od takich typowo sportowych spraw. 42 miejsce światowej listy WTA. Awans ogromny, czyli jeśli chodzi o ranking, wszystko w porządku, zadowolenie?
Oczywiście, apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc mimo wszystko te mecze na samym końcu roku troszkę bolą, bo mimo wszystko ten mecz z East Peterson i z Watson no, miałam na wyciągnięcie ręki, ale cieszę się, bo naprawdę był to ogromny postęp dla nas, dla naszego teamu i myślę, że jest to bardzo dobry znak na następny rok.
Mowa o teamie, była zmiana trenerska. Polska, czyli jak widać, no przyniosła efekt.
Bardzo się cieszymy, bo właśnie w zeszłym roku Mark dołączył do nas i teraz właściwie cały rok był pełną parą ze mną i to naprawdę przyniosło ogromne plusy. Wszyscy bardzo się z tego powodu i cieszymy, no i jesteśmy też głodni na kolejny rok, bo widzimy, ile jeszcze mamy do pracy, a ile udało nam się już osiągnąć, więc myślimy, że po prostu może być tylko lepiej.
24 dzień sierpnia, Nowy Jork, Bronx, pięknie to brzmi, bo wtedy chyba polscy kibice przed telewizorami najmocniej bili. Brawa, opinia Magdalena jest podobna, najważniejszy mecz tego sezonu 2019, czy jak nie?
No myślę, że to była taka wynikowa wcześniejszych meczów, które pomogły mi dotrzeć do tego momentu. Myślę, że wiele było takich chwil, gdzie gdzieś tam przełamywałem się, też ciężko pracowaliśmy, więc oczywiście to było takie zwieńczenie, prawda, naszej ciężkiej pracy i na samym końcu to ten mecz może nie był aż taki trudny. Wydaje mi się, że ten ćwierćfinał z Muchową gdzieś tam był dużo trudniejszy. Ona mimo wszystko, wydaje mi się, prezentowała się dużo lepiej niż Camila Giorgi w finale i ten poziom tenisa był dużo wyższy w tym ćwierćfinale. Ale myślę, że mimo wszystko powiedziałabym, że gdzieś tam i Roland Garros i Trawa, te mecze były gdzieś tam troszkę nawet lepsze i one pozwoliły mi właśnie dotrzeć do takiej pewności siebie, która zaprezentowała właśnie w Bronxie.
Jeśli chodzi o białą kreację, to ona akcentuje ładną opalenistę, czyli rozumiem, że już były po tych zmaganiach tenisowych odpowiednie wakacje, to prawda, że Malediwy?
To prawda. I było fantastycznie. Właśnie od paru lat marzyłam, żeby tam polecieć i miałam właśnie taki plan, że jeżeli będzie trójkę z przodu, to właśnie polecimy, ale właśnie mówię, jestem tak blisko i naprawdę wiele osiągnęłam, więc jednak zdecydowałam się, że polecę na Malediwy i bardzo polecam. To jest naprawdę kosztowne, ale warto i bardzo wszystkim polecam, żeby udało się każdej osobie tam naprawdę polecieć i zobaczyć to miejsce.
Wypoczęta, czyli na pewno z radością spogląda w taki swój tenisowy kalendarz 2020 Magdalinet. A tam też zapisane Igrzyska Olimpijskie, ten temat, który w polskim sporcie jest zawsze bardzo ważny. Jak to wygląda z perspektywy zawodowej tenisistki najwyżej obecnie z polek notowanej?
No oczywiście jest to bardzo ważny dla nas event i będziemy robić wszystko, abym się bardzo dobrze przygotowała. U nas niestety ten kalendarz jest bardzo napięty i ten turniej jest tylko 2 tygodnie po Wimbledonie, więc ten okres czasu na przygotowanie się jest bardzo krótki, ale wystarczający i myślę, że dam radę się bardzo dobrze do niego przygotować. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze poprawić ranking, że po prostu będę pewniejsza na tego występu na igrzyskach, no i bardzo się nie mogę doczekać.
To naciskam jeszcze, jeśli chodzi o te cele, takie stricte tenisowe. Wiadomo, że te takie ołtarzyki wielkiego tenisa to są turnieje wielkiego szlema. Coś ma dobrego, super dobrego wydarzyć się dla ciebie w 2020 roku?
Nie wiem, mam nadzieję. Tego nie jestem w stanie nigdy przewidzieć, bo nie jestem w stanie przewidzieć, czy jak zdrowa będę, prawda? Na pewno będę bardzo ciężko pracować i walczyć na każdym turnieju i mam nadzieję, że po prostu uda nam się być około tego samego miejsca lub troszkę wyżej. Nie stawiamy sobie dużo wyższych celów, ponieważ zmienia się troszkę moja pozycja. Wcześniej byłam taką osobą w setce, ale mimo wszystko całkiem niezłym losowaniem, prawda? Dla tych takich zawodniczek z topu, a teraz zaczynam być osobą gdzieś, z którą każdy gdzieś tam może wygrać, chce wygrać i mam mniejszą presję i będę po prostu zupełnie w innej pozycji. Mam nadzieję i uważam, że jestem przygotowana na to bardzo dobrze, bo mój tenis jest już dużo, dużo lepszy i dużo bardziej pewny i mam nadzieję, że psychicznie też będę w stanie to podźwignąć.
Zerwana już taka łatka w tym sezonie 2019, że Magdalena to jest taka tenisistka mentalna, że zdecydowanie lepiej gra, kiedy nie jest faworytką, a kiedy już właściwie przeskakuje jedną, drugą rundę, to w tej trzeciej zaczyna myśleć, że jest faworytką i jest gorzej.
Nie jestem pewna, no bo widać, że ewidentnie jednak w Tianjinie gdzieś tam nie udało mi się dopiąć tego meczu i tak samo w Nanchangu byłam bardzo blisko, ale się nie udało i będziemy pracować nad tym bardzo mocno. Też zaczynam w tym roku pracę z psychologiem, jeszcze nie mam konkretnej osoby, więc na pewno bardzo poważnie do tego podchodzimy. Prawda, tak jak mówię, staram się za każdym razem rozwijać i z każdym rokiem jestem w stanie zrobić coraz więcej i w tym roku na pewno szukamy odpowiedniej osoby. Mam nadzieję, że ją znajdziemy i że będzie widać dużą różnicę.
Jeszcze króciuteńka, bo fajne są te tradycyjne już spotkania w tej kameralnej, malutkiej salce AZS-u przy Noskowskiego. AZS chlubi się Magdalinet, ale tak luźnie, bo przed rokiem pytałem, czy będzie zjedzony świętomarciński rogalik. Wtedy było bliżej tego 11 listopada, ale wiem, że pani pozostaje w Poznaniu, więc będzie szansa, żeby z tą dietą trochę zerwać.
Na pewno.
Austria?
Jeszcze mam 2 lata, jestem coraz bliżej. Szczerze przyznam, że jest mi coraz trudniej, bo gdzieś tam straciłam aż taką motywację, którą miałam na samym początku, ale jestem coraz bliżej. Mam równo 2 lata do zakończenia, więc trzymam kciuki, żeby wszystko się dobrze udało i jeżeli nic drastycznego się nie wydarzy, to za 2 lata powinnam ukończyć w końcu ten licencjat.
Przypomnij mi jeszcze uczelnię i kierunek?
Indiana University East i to jest Business Administration.
Na kortach z Radiem Poznań.
Bardzo przyjemnie porozmawiać sobie przy kortach poznańskiego AZS-u, gdy trzyma się interesującą lekturę. Także w rękach kolejne wydanie magazynu Wielkopolski Tenis, Squash i Badminton, redaktor naczelny Maciej Łosiak. Maciej, oczywiście tak czytając te zajawki na stronie tytułowej, 2019 rok Magdy Linet, Dominik Inglot, nikt nie może wygrać się Pucharu Davisa, wybór w cieniu konfliktu i dzień Łukasza Kubota. No to wyjaśnij te zajaweczki.
Oczywiście Magda Linet nie bez przyczyny znalazła się chociaż krótko na okładce z tego względu, że to był rok Magdy Linet, mówimy o roku 2019. To był najlepszy rok w karierze naszej dziewczyny z Poznania, dziewczyny, która wychowała się na kortach na Poznani. Nie sposób było pominąć tego faktu. Jeśli chodzi o pozostałe tematy, to zapraszam do lektury szczególnie artykułu Dzień Łukasza Kubota. Mamy tutaj prześledzone od momentu, kiedy Łukasz budzi się, aż do momentu, kiedy zasypia. Naprawdę bardzo ciekawa lektura. Zachęcam z bardzo pięknymi zdjęciami. Też lokalne osoby tutaj z Poznania i z Wielkopolski, czyli wiceprezydent Kalisza Grzegorz Kulawinek, który jest pasjonatem gry w tenisa.
Wertując już środek tego magazynu, na co jeszcze poleciłbyś zwrócić uwagę? No wiadomo, że tu jest też podsumowanie tych najważniejszych imprez tenisowych, które odbyły się w naszym regionie, na przykład z turniejem Talex Open.
Oczywiście, że tak. Podsumowanie tego wszystkiego, co działo się przez ostatnie kilka miesięcy. Natomiast wszyscy nasi słuchacze i czytelnicy wyniki znają. Staramy się bardziej skoncentrować na publicystyce.
A jeśli chodzi o tę kolejną część tytułu, czyli squash, badminton, też pasjonaci tych dyscyplin znajdą coś dla siebie w najnowszym numerze?
Oczywiście, że tak. Jest między innymi rozmowa z Kingą Szymaniak, kapitanem 11 punkt Girls Crew. To jest drużyna squashowa z Poznania, która zdobyła złoty medal drużynowych mistrzostw Polski. Świetny wynik i gratulacje dla dziewczyn.
Pytanie, którym zawsze kończymy. Jak można zdobyć to wydanie pisma Wielkopolski Tenis, Squash i Badminton?
Oczywiście jest dostępne we wszystkich klubach tenisowych w Poznaniu, powiecie poznańskim, w większości klubów w Wielkopolsce i we wszystkich salonach Empik w naszym regionie.
Polecamy lekturę tenisowego magazynu Wielkopolski Tenis, Squash i Badminton, ale my teraz mamy dla Państwa dwie nagrody. Było o olimpizmie, sporo o polskim ruchu olimpijskim, było także o tenisie. Liczymy na to, że Magda Linet wystąpi na turnieju olimpijskim Tokio 2020. No to proszę Państwa, do wygrania teraz będzie taki zestaw troszkę literacki, bo będzie album Malarstwo wystawiane w Galerii Olimpijskiej Pekolu w Centrum Olimpijskim w Warszawie. I dorzucamy także oczywiście najnowsze wydanie magazynu Wielkopolski Tenis. Uwaga, na 10 stronie piękne zdjęcie Magdy Linet i osobiście złożony autograf przez tę tenisistkę. No to szybciuteńki konkurs telefoniczny. Pytanie będzie takie dla uważnych. Jak słyszeliśmy, jedyny turniej WTA w tym roku, jakże cenny, na kortach nowojorskim Bronxie wygrała poznanianka z AZS-u Magda Linet. Proszę przypomnieć, kogo pokonała w finale zawodniczkę i jakiej narodowości, proszę podać też nazwisko, pokonała Magda Linet 24 sierpnia dokładnie 2019 roku w finale turnieju WTA w nowojorskim Bronxie. 61 8654 654, to jest telefon do naszego studia. Proszę Państwa, to nie jest Anastazja Pawliuczenkowa. Na razie mamy jedną dobrą odpowiedź od pana Marcina, który już nagrodę zdobył, ale mamy dwie nagrody. No to jeśli Państwo przez 20 sekund zdążą się do nas dodzwonić, to będziemy ten telefon odbierać, a jeżeli nie, to będziemy starali się dodzwonić do Wojtka Bernarda, ale widzę, że mamy tutaj połączenie. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witam.
Nie słyszałem dokładnie pytania, ale chodzi chyba o Kamilę Giorgi, tak?
Tak, to dokładnie musiał pan słyszeć to pytanie. Proszę, może pan się nam przedstawić?
Ireneusz Sobański.
Panie Ireneuszu, telefonuje pan z Poznania?
Nie.
To będę za chwileczkę poza anteną prosił o pańskie dane adresowe. Proszę się nie rozłączać, dobrze? Bo my za chwileczkę tutaj postaramy się na naszej linii drugiej wybrać połączenie z naszym sprawozdawcą Wojtkiem Bernardem, by dowiedzieć się, co tam słychać ciekawego, jeśli chodzi o mecze z tej klasy koszykarek. Halo Wojtku, słyszysz nas?
Jestem.
Świetnie, jesteśmy na antenie. Za 19 minut godzina 18 i mecz z tej klasy koszykarek Enea AZS Poznań kontra Artego Bydgoszcz. Prosimy o krótki meldunek.
Dosłownie przed momentem zakończyła się druga kwarta tego spotkania. Nie mam najlepszych informacji, bo ta druga kwarta zdecydowanie pod dyktando zespołu gości. Prowadzą one po 20 minutach gry 41-33. Mówiłem o tej takiej niemocy na początku drugich 10 minut i tę niemoc pierwsze przełamały właśnie zawodniczki bydgoskiego Artego. Objęły 8-punktowe prowadzenie 29-21. No i później na szczęście dobra gra dwóch zawodniczek, wspomnianej wcześniej Ginety Mfutili, a także Kendry i Calloway, pozwoliła pozostać przy życiu ekipy akademiczek w tym spotkaniu. Przewaga stopniała do 3 punktów, ale wówczas znowu dosyć szybko zawodniczki gości odskoczyły. W pewnym momencie nawet na dystans 11 punktów. Końcówka na szczęście jeszcze rzuty za 3 punkty w wykonaniu Calloway sprawiły, że ta przewaga trochę się zmniejszyła, ale cały czas jest dosyć wysoka, bo w tym momencie wynosi 8 punktów. 41-33 w hali na Poznańskim Piotrowie. W tej chwili Artego Bydgoszcz prowadzi z ekipą poznańskiego Enei AZS.
Oczywiście do Wojtka Bernarda będziemy jeszcze wracać. My pozostajemy przy koszykówce, bo sporo w tym tygodniu działo się także wśród mężczyzn. Biofarm Basket Poznań przeszedł gruntowne zmiany, łącznie ze zmianą trenera, a wszystkie te zmiany dokładnie śledził także Grzegorz Hałasik.
Moglibyśmy powiedzieć, że to powrót Przemysława Szurka do Biofarmu Basketu Poznań, ale pewnie nie do końca, bo był pan, panie trenerze, zawsze blisko drużyny, ale teraz nowa funkcja, dyrektor sportowy.
Przede wszystkim, żeby wykorzystać moją znajomość klubu, części zespołu i doświadczenia trenerskie i wesprzeć trenera, żeby płynnie wszedł do pracy, żeby adaptacja zajęła mu jak najmniej i wszelkie prośby, potrzeby, jakie będzie miał, abym był taką osobą, która mu w tym pomoże, żeby drużyna wygrywała i prezentowała się na miarę naszych oczekiwań, kibiców, sponsorów i żebyśmy mogli się cieszyć tak jak do tej pory z basketu w Poznaniu.
Zmiana trenera była niezbędna po tym fatalnym początku sezonu?
Nie mnie to oceniać. Skoro do niej doszło, to pewnie nie była możliwa inna żadna wersja poprawy. Także myślę, że powinniśmy trzymać kciuki za trenera Krzyżyńskiego, a trenerowi Pawłowi podziękować, bo włożył mnóstwo pracy w ten zespół. Coś pewnie nie zagrało po jego myśli, po myśli nas wszystkich. Także myślę, że otwórzmy już nowy rozdział i myślmy, co przed nami.
Marcin Kloziński, nowym trenerem Biofarmu Basketu.
Z Marcinem znamy się od lat, bo pracowaliśmy z młodzieżą, kiedy on był w Treflu. Ja prowadziłem drużynę młodzieżową i ma bardzo dobrą opinię w środowisku, a przecież wiadomo, że Biofarm zawsze od lat wprowadza młodych zawodników i nadal chcemy to kontynuować, stąd jego kandydatura na objęcie funkcji pierwszego trenera i miejmy nadzieję, że to, co działo się przez lata z akceptacją kibiców, sponsorów, czyli rozwijanie młodzieży w Poznaniu, będzie miało nadal miejsce, a wyniki będą na miarę, mówię, czołówki pierwszej ligi.
Bo to jest chyba istotne, wkomponowanie trenera pierwszego zespołu w strukturę tych trenerów, którzy już w klubie pracują, żeby on wiedział, co się dzieje w drugim zespole, w zespole juniorów.
I to właśnie jest moja rola, także mam nadzieję, że się wywiążę z niej na tyle dobrze, żebyśmy wszyscy świętowali na koniec roku jak najlepsze wyniki.
Ten zespół zbudowany przed tym sezonem, mocny jak nigdy po tym fatalnym początku, jak plany zmieniamy, czy po prostu cały czas te aspiracje są wysokie?
Przyznam szczerze, że pozwolę trenerowi najpierw rozpoznać sytuację tego zespołu, bo on na pewno może wygrywać i grać lepiej i myślę, że potrzeba kilku kolejek, żeby trener podjął ewentualne decyzje o tym, czy trzeba będzie zmieniać skład, czy nie, bo myślę, że ci zawodnicy mogą grać lepiej. Zrobimy wszystko, cały klub, wszyscy, którzy są wokół drużyny, żeby tak się właśnie stało.
Prezes Biofarmu Basketu, Bartłomiej Tomaszewski.
Oczywiście, że nie lubimy zmian w trakcie sezonu. Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za nieudany, delikatny, mówiąc, bardzo nieudany początek tego sezonu. Zespół nie wystartował. Zespół nie nabrał stylu. Wydaje mi się, że uległa troszeczkę zakłóceniu współpraca na linii trener-zawodnicy, także no bo to widać z trybun, było to widać podczas każdego meczu, że nawet mimo wygranego meczu w Derbach z Lesznem czegoś temu zespołowi brakowało. Stąd zmiana z dużą nadzieją na to, że gra naszego zespołu ulegnie poprawie.
Nie zmieniają się cele. One były ambitne po zbudowaniu mocnego zespołu na początku tego sezonu i pewnie niejako zmianą trenera te cele ratujecie.
Tak, już na konferencji przesezonowej mówiłem, zresztą powtarzam to, to teraz też przy okazji właśnie tego nieudanego początku sezonu na odpowiedź na pytania czy dziennikarzy, czy kibiców, czy w związku z tym cele się zmieniły. Nie, cele się nie zmieniły. Ulokować się w górnej części tabeli, a w marcu przyjdą play-offy. Do marca jest naprawdę mnóstwo czasu. My również nie wykluczamy jakiegoś wzmocnienia w miesiącu grudniu wzorem lat minionych, gdzie pojawił się Mariusz Konopacki, pojawił się Bartek Jankowski w zeszłym roku. Zawodnicy, którzy sporo wnieśli ożywienia do gry zespołu, tego nie wykluczamy. Natomiast póki co rozpoczynamy tym składem, który mamy i naprawdę liczymy na odmianę, chyba również taką mentalną zawodników.
Co zadecydowało o wyborze Marcina Klozińskiego?
Znajomość jego warsztatu, znajomość jego osoby. Wiadomo, że ma doświadczenie spore w pracy z młodzieżą przede wszystkim, jak i również jako pierwszy trener zespołu ekstraklasowego w Treflu Sopot. Jest to trener z pokolenia lat 80., czyli pracujący już nowocześnie, europejsko, użyłbym takie określenia, także bardzo, bardzo wierzymy w to, że efekt będzie widoczny. Nie wiem, czy już w najbliższym meczu, natomiast tak się dobrze składa również, że układ gier, który mamy w tej chwili, teoretycznie przy naszej przynajmniej przyzwoitej grze powinien spowodować, że mecze będą wygrane, tym samym zespół, chłopacy nabiorą troszkę wiatru w żagle.
Minut pozostaje do godziny 18. Przypominamy, to audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. W meczu 13. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Legia Warszawa prowadzi z Wisłą Kraków 1-0. A my pierwszą godzinę naszego spotkania z muzyką i sportem zakończymy jak zawsze z kolejnym wydaniem magazynu Auto Moto Perlandia.